poranny gość Radia Zachód.
Dzień dobry Państwu, a gościem porannym Radia Zachód jest profesor Jacek Kurzępa, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie.
Dużo, bardzo, nawet brakuje mi słowa, żeby odpowiednio oddać tą atmosferę, ale dużo bardzo złych informacji o odejściu wielu osób ostatnio się w przestrzeni publicznej pojawia. Biskup Adam Dyczkowski, emerytowany biskup zielonogórsko-gorzowski, odszedł 10 stycznia. Biskup Antoni Stankiewicz, emerytowany dziekan Trybunału Roty Rzymskiej, zmarł 4 stycznia. Najbliższe dwa dni będą poświęcone właśnie pożegnaniu tych ważnych dla diecezji zielonogórsko-gorzowskiej postaci. Dziś o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Zielonej Górze msza żałobna w intencji świętej pamięci biskupa Dyczkowskiego. Jak wspomina pan poseł postać biskupa Dyczkowskiego, a także postać biskupa Stankiewicza, tych ważnych dla województwa lubuskiego także postaci?
Obaj kapłani zapiszą się w pamięci mojej przede wszystkim jako niebywale zapatrzeni w Pana Boga. To jest to pokolenie, które w sposób naoczny dla nas świeckich miało piękną relację, taką bardzo osobistą z Panem Bogiem, co było też bardzo czytelne w momencie, kiedy sprawiali Eucharystię. To znaczy, że zwykle w środowisku osób związanych z Kościołem, z wiarą, z praktykami religijnymi mówimy o tym, że był transparentny. To znaczy, że poprzez jego posługę dostrzegało się wizerunek samego Boga, gdyż on był dla tych kapłanów, dla zarówno biskupa Adama, jak i biskupa Antoniego, po prostu najistotniejsze. I są to też kapłani, o których warto powiedzieć, odcisnęli bardzo, bardzo pozytywne piętno na kolejnych pokoleniach kapłanów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Z pewnością z tego tytułu, że charyzmat obu biskupów był osadzony w takiej również i wychowawczej roli. Jeśli o tym mówię, to przywołuję oczywiście spotkania seminarzystów Seminarium Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Gościkowie Paradyżu, gdzie wiele pokoleń naszych kapłanów słuchało wykładów również biskupa Adama, czy miało okazję spotkać się z biskupem Antonim. Nomen omen warto dodać również i tę rolę wychowawczą biskupa Adama, która realizowana była poprzez jego harcerską obecność. Wszak był harcmistrzem Rzeczypospolitej, był wychowawcą, który łączył te dwa bardzo istotne elementy, jakim jest duchowość, formacja duchowa, wiara i wychowanie młodego pokolenia.
Jeszcze na jedną rzecz na pewno warto zwrócić uwagę, że w dużej części, gdyby nie biskup Adam Dyczkowski, to być może północna część województwa lubuskiego byłaby Wielkopolską, a południowa część województwa byłaby Dolnym Śląskiem, bowiem no, powszechnie wiadomo o wkładzie w powołanie województwa lubuskiego biskupa Dyczkowskiego. Jak to się ma do tego, o czym często się mówi, że duchowni, Kościół nie powinni angażować się w politykę, w życie publiczne?
To jest kwestia związana z pewną również i umiejętnością funkcjonowania na pograniczu świata świeckiego i świata sakralnego. W tym wypadku mamy do czynienia z bardzo wielką umiejętnością, którą cechowała biskupa Adama, ale cechuje również obecnych biskupów. Przecież cudowną postacią naszego Kościoła jest biskup Paweł, który szczęśliwie jeszcze z nami jest. Natomiast ich rola w budowaniu diecezji po odejściu naszego błogosławionego biskupa Wilhelma Pluty była również niebywale istotna. Nie tylko funkcjonowanie w ogóle diecezji na ziemiach odzyskanych i zachodnich. Była wyrazem również troski o wymiar patriotyczny i tożsamościowy ojczyzny. I to było kontynuowane potem przez długie lata, również przez biskupa Adama. I ten dyskrecjonalny wymiar prowadzenia dialogu w obszarze polityki i rozumnej troski o dobro wspólne, jakim jest również ojczyzna regionalna, charakteryzuje i charakteryzowała biskupów, których w najbliższych dniach będziemy żegnać. Także ta rola jest niebagatelna. Oczywiście mam wrażenie, że w takiej codziennej politycznej ferworze i emocjonalności próbujemy kwestionować rolę Kościoła i prawo Kościoła do dialogu w tym obszarze, a przecież w tych oto doświadczeniach ziemi lubuskiej ta rola jest niebywale konieczna, potrzebna i koncyliacyjna.
Można by jeszcze ten wątek długo rozwijać, ale można mieć takie wrażenie, że niektórym po prostu eliminacja Kościoła, czy nawet wiernych z dyskursu publicznego jest po prostu na rękę, jest wygodna. Jeszcze jedną postać chciałbym, żebyśmy wspomnieli. Postać, która położyła duże zasługi, szczególnie dla ewangelizacji ludzi młodych. Ksiądz Artur Godnarski został niedawno pożegnany. Zmarł 18 stycznia COVID-19. Jedną z przyczyn tego, jak pan wspomina postać księdza Artura, inicjatora przystanku Jezus?
No Artur, ksiądz Artur jest moim serdecznym przyjacielem osobistym. Od lat współpracowaliśmy w zakresie formowania młodych Polaków. Jednym z genialnych i takich prozelitycznych, czyli przepowiadających zadania Kościoła współczesnego pomysłów księdza Artura jest właśnie przystanek Jezus, który współtowarzyszy młodym ludziom w rozmaitych miejscach ich relaksacji, wypoczynku itd., itd. My go wpisujemy mocno w kontekst przystanku Woodstock. Natomiast przystanek Jezus w ostatnich paru latach rozprzestrzenił się po całej Polsce, wędrował ze swoim wielkim namiotem i ewangelizował młodzież w Polsce, ale również i za granicą. Wobec powyższego ta rola księdza Artura jest tutaj niebywała. Potrafił skoncentrować w zespole do spraw nowej ewangelizacji episkopatu rozsypane po całej Polsce rozmaite szkoły nowej ewangelizacji, zapraszając liderów tych szkół do współpracy, do tworzenia pewnego wspólnego frontu oddziaływań. Tak, tak, to przepiękna, cudowna inicjatywa i wspaniały kapłan, młody kapłan, niespełna 50-paroletni, którego potrzebę będziemy odczuwać w najbliższym czasie bardzo dotkliwie, gdyż Kościół stoi wobec poważnych wyzwań związanych również z dialogiem z młodym pokoleniem. Myślę, że ksiądz Artur, patrząc teraz na nas z niebios, będzie dalej nas wspomagał, będzie dalej nam towarzyszył, bo taki był. Zawsze był otwarty na młode pokolenie, na dialog, na próbę również jednania i tutaj to, co mówiłem o biskupie Antonim, był transparentny. On był również wychowankiem tychże biskupów i u nich uczył się między innymi umiłowania Pana Jezusa, którego uznał za swojego przyjaciela i jest mu wierny nieustannie, stale.
Panie pośle,
byli w bliskich, cudownych relacjach.
Chciałbym, żebyśmy o jeszcze jednym temacie porozmawiali, no może już nie duchowym, ale także bardzo ważnym. Od dziś rozpoczynają się szczepienia populacyjne przeciw COVID-19. Po tak zwanej grupie zero dawkę szczepionki otrzymają seniorzy, na początek ci, którzy ukończyli 70. rok życia. No i są dwie informacje, jeśli chodzi o szczepienia. Z jednej strony coraz więcej Polaków chce się szczepić, a z drugiej strony słyszymy od ministra Dworczyka, że terminów do końca marca już brak. Jest więcej chętnych niż szczepionek. Jak pan to widzi? Napawa to optymizmem? Bo jeżeli tak będzie szło jak do tej pory, no to jak mówią sceptycy, jeszcze mamy 3 lata pandemii przed sobą.
Pierwsza rzecz to taka, że w sytuacji, w której teraz seniorzy mają swój czas na szczepienie, to ja prosiłbym współbraci Lubuszan o to, żeby wspomogli seniorów w tym procesie dotarcia do miejsca szczepienia w sytuacji, w której byłoby to niezbędne i konieczne, jak i też pomogli im zarejestrować się. Doskonale Państwo wiecie, że 3 kanały komunikacji, telefon, internet i osobista wizyta w przychodni są możliwe, natomiast najkorzystniej byłoby te rejestracje do pełnić elektronicznie, a seniorzy niekoniecznie z tym sobie dają radę, wobec powyższego proszę tutaj o pomoc. Druga rzecz, jeśli chodzi o kwestię liczebności zgłoszonych osób i liczebności szczepionek, to jednocześnie, panie redaktorze, mamy informację od Pfizera, od firm również innych produkujących szczepionki, że po tej fazie pewnej zadyszki, która oczywiście jest pewną nieuczciwością polityczną, bo to cwani Niemcy wykupili sobie poza umową Unii Europejskiej dodatkowo 50 milionów szczepionek i to spowodowało tak zwane odsunięcia technologiczne.
Czyli co, nie wierzy pan poseł w ten remont
absolutnie
fabryki?
Absolutnie w to nie wierzę. Takie remonty nie są planowane z dnia na dzień, tylko planowane z wielomiesięcznym czy wieloletnim wyprzedzeniem, więc jest to po prostu tylko taka narracja, która ma zasłonić nieuczciwość.
Panie pośle, rozumiem, że to nie są tylko słowa, ale ma pan też jakieś na to potwierdzenie w sensie dokumentów czy takich pewnych informacji?
Tak? Dokumentów przed sobą nie mam.
Rozumiem.
Natomiast wszyscy o tym rozmawiamy.
A co z Solidarnością?
Dokumenty niebawem się pojawią.
To jeśli pan tak mówi, to co z Solidarnością, panie pośle? Mieliśmy być solidarnie, razem
niestety
zwalczyć.
W sytuacji kryzysu zawsze tak jest, że bliższa koszula ciału i jest to również pewna nie tylko natura człowieka, że wtedy walczy i dba o samego siebie, a nie myśli o bliźnich. A w sytuacji globalnej rywalizacji o dobrostan obywateli swojego kraju, no niestety tak to wygląda. I nie chcę powiedzieć, że jesteśmy naiwni, bo jesteśmy solidarni i lojalni. Bo jest wiele krajów, które cechuje ta umiejętność zachowania lojalności i solidarności. I trwajmy przy tym, żeby tak było. A nie bierzmy przykładu z tych, którzy wydają się być cwańsi. Niestety ta niecna natura zawsze obraca się przeciwko tym, którzy czynią takiego typu niewłaściwe gesty.
Jacek Kurzępa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był porannym gościem Radia
Zachód. Mimo wszystko udanego tygodnia. Bądźmy razem z naszymi biskupami, żegnając ich w sposób niebywale godny i wspólnotowy.
Udanego tygodnia wszystkim Państwu.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.